Dziękuję za to zaproszenie. Może najpierw muszę uściślić temat. Troszkę z rozpędu powiedziałem, że kłopoty z sumieniem, ale później jak zacząłem myśleć, powinno być chyba kłopoty z wolnością. Rozwiązanie problemu wolności, to później jest tak, że zaczyna się rozwiązywać problem sumienia. Ja próbowałem na ten temat pisać. Niektórzy znają, taka broszurka przez Tygodnik Powszechny, wydana także w tej mojej ostatniej książce jest taki, prawda, esej o wolności. Tego materiału, że tak powiem, miałem znacznie więcej, przez kilka lat to leżało. Trochę się bałem to wydawać, ponieważ miejscami jakoś dochodziłem do wniosków, nie zawsze takich, tak uważałem, prawda, chętnie przyjmowanych, więc tak zwlekałem, w końcu jednak istotne momenty próbowałem z tego, co ja tam pospierałem, prawda, zebrać i opublikować. Ja właściwie temat wolności to jest mój temat, o którym myślę przez całe życie. To jest mój temat życia. A więc napisałem sobie to, ponieważ nie, prawda, można w tym wszystkim się jakby pogubić. Niektórzy, którzy to czytali, twierdzą, że to się niezbyt łatwo czyta, więc tym bardziej zobaczymy, czy potrafię to jasno przedstawić. Jan Paweł II pisał Veritatis Splendor, ludzkie problemy, najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej, sprowadzają się wszystkie, choć na różne sposoby, do zasadniczej kwestii, do kwestii wolności człowieka. A więc wydaje się, że rzeczywiście jest to problem wolności. Oczywiście chodzi mi o wolność wewnętrzną. Wolność do, a nie od. Mówią niektórzy dzisiaj, że wolność jest odrzucenie wszelkich nakazów i zakazów, że wolnym jest ten, kto zdolny jest do przekraczania wszelkich tabu. Pierwsi tak pojętej wolności przedstawiają ludzką historię jako pasmo opresji, zniewolenia, deptania człowieka. Do tego zniewolenia mieli się przyczynić myśliciele, filozofowie, którzy rościli sobie prawo do posiadania absolutnej prawdy i narzucania jej innym. Ale także różne instytucje plemienne, państwowe, religijne. Pośród tych wszystkich instytucji mówi się szczególną, niechlubną rolę ma Kościół katolicki. I oto dzisiaj, tak się czasem mówi, niewolony przez wieki człowiek zerwał się wreszcie z łańcucha niewoli. Współczesne tendencje, kulturowe prądy, ideowe przeobrażenia, moralne rewolucje dokonują się dzisiaj, o tym dobrze wiemy, w imię wolności. Ostatni Sobór Watykański II z naciskiem podkreślił, że Kościół ma obowiązek wejść w dialog ze współczesnymi prądami i ich wyznawcami. Dlatego wydaje się, że pierwszym warunkiem, aby ten dialog miał sens, jest ukazanie, czym jest wolność, do której wszyscy się odwołują, a która charakteryzuje człowieka i stanowi o jego niezwykłej godności. I oto twierdzę, zdając sobie sprawę z pewnej bezczelności takiego twierdzenia, że chrześcijanie tym także Kościół, ludzie Kościoła katolickiego, zagubili istotny sens wolności. Historia tego zagubienia jest smutna. Łączy się z odurzeniem antropologii, w tym zwłaszcza nauki o ludzkiej woli, antropologii, która była wypracowywana przez całe wieki i genialnie, jak mi się wydaje, sprecyzowana przez świętego Tomasza. Ten odrzut dokonał się jeszcze za życia Tomasza, a potem utrwalił się w Kościele, wszedł do podręczników i pogmatwał całą teologię moralną. Ja to odkryłem wiele lat temu, właściwie jeszcze chyba byłem studentem. Zajmowałem się problemem zasługi. Wyszedł problem zasługi Chrystusa. Utrwaliło się w teologii, w filozofii przekonania, że konieczność sprzeciwia się wolności. Jeśli coś czynię z konieczności, jeśli jestem zdeterminowany do takiego czynu od zewnątrz albo od wewnątrz, to znaczy nie jestem wolny. Tymczasem, mówię, to były dawne czasy, kiedy sobie to uświadomiłem, tymczasem Chrystus w sposób konieczny kocha Boga, a jednak wolny. Święci w niebie w sposób konieczny nie mogą nie kochać Boga, jednak w sposób wolny. Wartowałem różne podręczniki z dogmatyki. Nawet wielcy, wybitni teologowie z tym się zmagali, tworząc przeróżne, prawda, teorie. U świętego Tomasza to jest proste. I wtedy doszedłem do wniosku. Inaczej widocznie Tomasz rozumie wolność niż później teologowie, począwszy od XIV wieku. Dzisiaj rzadko się pamięta, że w czasach Tomasza, XIII wiek, wybuchł wielki spór. Chyba największy i najbardziej brzemienny w skutki spór XIII-wieczny, który zaważył na kształcie filozofii i teologii następnych wieków. Ten spór podzielił dwie szkoły filozoficznego myślenia. Franciszkańską na czele ze świętym Bonaventurą i dominikańską ze świętym na czele ze świętym Tomaszem. W oczach współczesnych i potomnych przegrał Tomasz i tomiści. Do tego przyczynił się w dużej mierze biskup paryski Etienne Tampier, który dwukrotnie w 1270 roku, a potem w 1277 postępił tezy przypisywane Tomaszowi, a sformułowane przez Franciszkanów. O co poszło? Formalnie poszło o to, czy władza, czy wola jest władzą czynną, czy bierną. Może to dla nas być zupełnie niezrozumiałe, ale właśnie tak. Arystoteles uznał wolę za władzę bierną. Paryscy arystotelicy, zwani awaristami, awarist, przypominam, to był arystotelik arabski żyjący w XII wieku. Więc aweryści ten moment bierności woli szczególnie podkreślali, dochodząc do absurdalnego wniosku, że wolny wybór jest fikcją. Święty Tomasz w zgodzie z Arystotelesem także określa wolę jako władzę bierną. I to wystarczyło, aby oskarżyć Tomasza o podważeniu realności wolnego wyboru i przekreślenie wolności. Tomasz wielokrotnie wyjaśniał, zwłaszcza po tym pierwszym potępieniu, bardzo szczegółowo wyjaśniał, że jest źle rozumiany. Teza sformułowana przez Arystotelesa, a głosząca, że żadna władza nie może sama przejść z możności do aktu, ma walor powszechny, wyjaśniał. Wola posiada swój własny dynamizm, dzięki któremu wybiera to lub tamto w sposób wolny, ale musi być wytrącona z bierności. Musi też otrzymać materiał, na którym będzie operowała. Musi stanąć przed nią przedmiot. A to jest rola rozumu. To i tylko to, wyjaśnia, jest pasywnością woli. Nie ma tu pomniejszenia jej dynamizmu. Już nie cytuję tekstów, które może gdzieś indziej cytowałem. To jednak nie wystarczało antagonistom. Oskarżono go o swoisty determinizm, bowiem głosił on, że jest konieczny związek między decyzją woli a poprzedzającym ją sądem rozumu. Oznacza to, że jeśli rozum osądzi, mówiono, że dany uczynek jest dobry, wolą nie będzie mogła się sprzeciwić. A to jest już determinizm sprzeczny z wolnością. Bonaventura, a za nim cała szkoła franciszkańska, uczyła, że pojęcie wolności sprzeciwia się jakiejkolwiek podległości, zawisłości od kogokolwiek i czegokolwiek. Wolny jest ten, kto posiada pełne panowanie, plenum dominium. Wolna wola posiada absolutną autodeterminację. To stwierdzenie będzie się powtarzało w polemikach z Tomaszem i będzie przeciwstawione Tomaszowej tezie o zależności woli od rozumu. W tym stwierdzeniu, jak w zarodku, ukryte są wszystkie kłopoty przyszłe z wolnością. Jak wolność rozumiał święty Tomasz? Wolność jest czymś więcej niż tylko zdolnością do wyboru. Do wolnego wyboru. Wybór, wolny wybór jest manifestacją wolności. Konsekwencją wolności. A nie samym rdzeniem. Rdzeniem jest specjalny dynamizm obecny w ludzkiej naturze, w który wyposażył człowieka Stwórca. W antropologii Tomasza kluczowe miejsce zajmuje nauka o skłonnościach naturalnych. Duchowych władz, o skłonnościach naturalnych, duchowych władz człowieka, a także nauka, że te dynamizmy są ze sobą powiązane. Nie wolno ich umniejszać ani oddzielać. Zagubienie istotnego sensu wolności dokonało się poprzez uderzenie w te dwie antropologiczne zasady. Przypomnę. Skłonności naturalne, dynamizmy i ich powiązanie w człowieku. We wszystkich rzeczach, mówi Tomasz, ujawniają się skłonności naturalne, inclinatio naturalis. Czasem nazywa to appetitus naturalis. Relacje odniesienia do czegoś. We wszystkich to rzeczach jest, ale tak jak duchowe władze człowieka, rozum i wola mają jedyny i niepowtarzalny charakter, tak skłonności naturalne tych władz są jedyne i niepowtarzalne. W człowieku są także skłonności oczywiście rodem ze świata roślinnego i zwierzęcego. I nie należy ich mylić ze skłonnościami duchowych władz. Nasza władza poznawcza, rozum, ma skłonność, to znaczy otwarta jest na całe uniwersum, na uniwersalną prawdę. Natomiast duchowa władza pożądawcza człowieka, wola, ma skłonność, otwarta jest na uniwersalne, nieskończone, pełne dobro. I to te skłonności mają charakter dynamiczny. Dlatego można powiedzieć, że w człowieku jest głód pełnej prawdy i jest głód pełnego dobra. Na tej ziemi do końca tych głodów nie zaspokoimy, bo nigdy do końca nie poznamy rzeczywistości i nigdy nie będziemy umieli kochać doskonale. Jesteśmy jednak zdolni do poznania prawdy, choć jest ona tylko cząstkowa, i do ukochania dobra, do miłości, choć nie jest ona jeszcze pełna. To odniesienie, ta skłonność, mówi Tomasz, do prawdy i dobra jest samą naturą tych władz. W języku Tomasza to się nazywa relacja transcendentalna. Nie można mówić o rozumie i woli z pominięciem ich naturalnej skłonności. Gdyby ktoś odciął od rozumu i woli ich naturalne skłonności, sprowadziłby człowieka na poziom zwierzęcy właściwie. Konkretne poznanie jest możliwe dlatego, że rozum jest dynamizmem skierowanym ku uniwersalnej prawdzie. Konkretne pragnienie jakiegoś dobra jest możliwe dlatego, że wola z natury, czyli z konieczności, pragnie dobra jako takiego. To pragnienie jest na dnie każdego wyboru, konkretnego wyboru. Po tych uwagach można chyba za Tomaszem określić wolność następującą. Wolność człowieka jest aktywnym otwarciem jego woli na wszelkie dobra, w rezultacie czego człowiek ma moc wyboru, czyli ukochania lub odwrócenia się od przedstawionego przez rozum konkretnego przedmiotu i podjęcia decyzji o działaniu lub jego zaniechaniu. Trzeba dodać, że ta moc jest nieutracalna, tak jak nieutracalna jest ludzka natura. Jednakże naturalne dynamizmy mogą być uśpione, mogą jakby zachorować, być jakby zagruzowane, a nawet zdeformowany. Człowiek, jak mówią filozofowie, jest bytem przygodnym. I wychylony ku dobru może pójść za obiektywnym dobrem, albo może pójść może inaczej powiem. Człowiek wychylony ku dobru może pójść za obiektywnym złem, widząc w nim subiektywnie dobro. Dlatego wolność może być wzmacniana i osłabiana. Każdorazowy wybór obiektywnego dobra wzmacnia ludzką wolność, natomiast wybór obiektywnego zła, choć bardzo często to zło jest uważane subiektywnie za dobro, osłabia wolność. Więc jeszcze trzeba powtórzyć. Wolność sprawia, że człowiek jest zdolny do ukochania i wyboru, i to własnymi siłami. Tylko człowiek pośród znanych nam stworzeń taką władzę posiada. Własnymi siłami dobra, nie zamkniętego w żadnym kategorialnym przydziale każdego dobra. Dzieła destrukcji o ludzkiej wolności ostatecznie dokonał nominalizm. Franciszkanin, kontynuujący tę linię Okam, otworzył w pierwszej połowie XIV wieku, unieważnił skłonność naturalną woli. Wolny wybór, twierdził, w zgodzie zresztą z tym, co już święty Bonaventura wcześniej mówił, wolny wybór nie może zależeć od jakichś tam naturalnych i koniecznych skłonności. Naturalna skłonność woli jest balastem i ten balast noże co oka ma wycięły. Wolna władza zdolna jest do sprzecznych aktów. Pełna niezależność od czegokolwiek i kogokolwiek ujawnia się najpełniej wtedy, kiedy człowiek ma siłę zanegować i odrzucić wszystko. Wola jest obojętna na wartości. U Tomasza, prawda, nie jest obojętna. Skłonna ku dobru. Nominalizm spotkał się oczywiście z krytyką, a jednak stanowisko Okama odnośnie woli utrwaliło się i zostało przyjęte powszechnie. I teraz co się stało? Kiedy woli odebrano moc stanowienia o dobru, zmieniło się wszystko. Wola, która nie umie własną mocą ukochać i wskazać, co jest dobre, staje się ślepą i kapryśną. Wola jest zmiotana przez uczucia i niskie pożądliwości i równie dobrze idzie za dobre, jak i za złe. Dlatego odtąd moraliści gro wysiłków poświęcą kwestii, jak zabezpieczyć się. Jak znaleźć jakieś wędzidło, które zwiąże wolę, ażeby poszło za dobre. I takie wędzidło znaleziono i nałożono na wolę powinność. Powinność. Jest powinność, za którym kapryśna jednak wola powinna pójść. Obowiązkiem przychodzi powinność i obowiązkiem wyboru tego, a nie innego przedmiotu jest obowiązek wyboru. Aż do XIV wieku powinność nie odgrywała żadnej roli w nauce moralnej. Dlatego jest rzeczą zdumiewającą, zupełnie zdumiewającą, jak łatwo zdobyła sobie w moralności pole. Stała się pierwotnym elementem moralności, zasadą niepodlegającą dyskusji, co przyniosło fatalne rezultaty. I trwa to do dzisiaj. Jak się mówi o moralności, to się mówi o powinności. Kto lub co nakłada powinność na wolę, na człowieka? Powinność wyboru, ewentualnie powinność odwrócenia się od takiego lub innego przedmiotu. Okam i nominaliści odpowiadają: Bóg i Jego wola. Jak Boża wola przychodzi do człowieka? Jak objawia się człowiekowi? Przez prawo Boże. Powinność moralna jest ustalana i określana przez prawo. W myśli świętego Tomasza prawo także odgrywa zasadniczą rolę, ale prawo naturalne, z którym rodzi się człowiek. A tu chodzi o prawo pozytywne. Ono przychodzi do nas z biblijnego objawienia, dekalog, z przykazań ewangelicznych, z nauczania Kościoła. Od kiedy zagubiono realistyczną antropologię, od kiedy zagubiono rozumienie dynamizmu woli i wolności, od kiedy wprowadzono do nauki o moralności powinność, zainteresowanie moralistów skupiło się na normach moralnych i stopniu ich obowiązywania. Ja to czasem nazywam budowanie płotów. Jeszcze można przeskoczyć, a już nie można. Już tu grzech ciężki, a ty jeszcze lekki. To było to przekonanie, że nie wystarczy. Tak jak to ukazywanie dobra i zła. Tak jak Kościół odczytuje. Ale musi towarzyszyć temu kategoryczne wezwanie do posłuszeństwa. Powinność. U Tomasza jest zupełnie inaczej. Prawda, stare żeby. Podstawową rzeczą to jest, prawda, recta ratio, recta voluntas. Prawy rozum, prawa wola. Jak jest prawy rozum i prawa wola, to jest wszystko, prawda, okej. Okay. Prawda. Dlatego u Tomasza Tomasz przede wszystkim poświęca uwagę właśnie temu. Uwagę tym chorobom, na które może zachorować rozum i wola. I cnotą, a cnoty to są te sprawności. Trzeba wyrabiać pewne cnoty, żeby, prawda, rozum i wola działały w sposób należyty, prawy. Tak, no. Czynem moralnym więc nie wystarczy ukazywanie dobra, ale, prawda, trzeba kategorycznie wezwać do posłuszeństwa pewnym zasadom, pewnym normom. I to jest ta moralność kateronomiczna. Jeśli bowiem czyn moralny nie jest dobry ze siebie, ale dopiero przez odniesienie do woli Bożej, ujawnionej w przykazaniach praktycznie, ujawnionej w nauce Kościoła, to właściwie nie ma już dobra moralnego i nie ma moralności. Czynem moralnym można nazwać tylko taki czyn, czasem, który pochodzi od człowieka, który tryska z wnętrza. I dlatego człowiek za niego jest odpowiedzialny. Może to się jeszcze troszkę ujaśni, kiedy o czymś przypomnę. Mianowicie, swój traktat o moralności Tomasz zaczyna od ukazania dynamizmów ludzkiej natury i przedstawienia specyfiki ludzkiego działania. Aby jaśnie ukazać, to właśnie odwołuje się do natury istot wegetatywnych i zmysłowych oraz do dynamizmu ich działania. Oto zarobek, ziarnko jakieś roślinne. Zarobek ma w sobie wszystkie dynamizmy, dzięki którym rozwija się według swego gatunku i może osiągnąć swój naturalny cel. Nie trzeba ziarna pszenicy zanosić do laboratorium, aby wzrosło. Wystarczy ziemia, wilgoć i słońce. W człowieku, jak w ziarnie, jest także cały dynamizm, dzięki któremu człowiek może osiągnąć swój naturalny cel. Nie trzeba studiów, znajomości antropologii, znajomości nauki uczonych moralistów, aby wiedzieć, co jest dobro i co zło. Różnica między działaniem istot wegetatywnych i zmysłowych jest taka, że działanie ludzkie jest moralne, to znaczy kierowane przez samego człowieka, a to dzięki rozumowi i woli, dzięki świadomości i wolności. Jan Paweł w Splendor Veritatis cytuje w tej sprawie świętego Tomasza. Cytuję: w porównaniu do innych stworzeń, stworzenie rozumne poddane jest Bożej opatrzności, troszcząc się o siebie i o innych. Ten udział rozumnego stworzenia w odwiecznym prawie nazywany jest prawem naturalnym. Akt moralny człowieka jest szczytowym aktem człowieka. Jest on manifestacją ludzkiej godności i podobieństwa do Boga. Człowiek sam poznaje, sam pragnie i sam decyduje o spełnieniu moralnego aktu. Nikt go w tym nie może zastąpić, nawet Pan. W wielkiej tradycji, już mówiłem, filozoficznej, powtarzano, że do dobrego działania niezbędne są recta ratio i recta voluntas. Prawy rozum, prawa wola. I już. Więcej nie trzeba, nic. To tak mało, a zarazem tak dużo. wychowawczy i samowychowawczy wysiłek ma chronić rozum i wolę od zniepokojenia. Jeden ze znakomitych, zdaje mi się, że to Aure, twierdzi, że nadszedł czas, aby odkryć wreszcie i uznać autonomię sumienia człowieka. To jest to właśnie, uznać tego, to co powiedziałem, to jest autonomia sumienia. Żeby uznać autonomię sumienia względem prawa moralnego pisanego, choć nie względem prawa moralnego naturalnego. Osobiście uważam, że uznanie autonomii indywidualnego człowieka zaważy na przyszłości Kościoła. Ja nie znam Zachodu, trochę Rosję tylko znam. Nigdy nie dostawałem paszportu, a teraz na stare lata też nie wyjeżdżam. Ale jak spotykałem różnych moich znajomych, czasem uczniów, którzy mieszkali, nie wiem, tam w Holandii, w Hiszpanii, to ich dopytywałem, co się tam stało, że te kościoły się wyludniły. Najczęściej mi odpowiadano właśnie tak, że to jest wynik tego, że ludzie byli w kościele byli traktowani jak dzieci. To proboszcz wiedział, ile masz mieć dzieci, a nie on sam. Prawda? Jego trzeba było zapytać o zasady. Jak ja mam postępować? I to dzisiaj. Jak ja mam postępować? Sam nie wiesz, człowieku. Ty jesteś jak dziecko. Nic nie wiesz. Dopiero przyjdzie, prawda? Duchowny oddziany, jaką i powiedz. Uznanie autonomii sumienie nie oznacza przyznanie indywidualnemu człowiekowi prawa do dowolnego określania, co jest dobrem, a co złem. To byłaby fałszywa autonomia. Oznacza jedynie to, że człowiek jest wystarczająco przez Boga uposażony, aby odkryć, co jest dobrem, a co złem. Prawo natury jest w człowieku. Nie oznacza też nieomylności ludzkich rozstrzygnięć. Już mówiłem o tym. Dynamizmy, w jakie uposażył człowieka Bóg, mogą być osłabiane i człowiek może błądzić. Rozsądek i doświadczenie każą człowiekowi sprawdzać słuszność swoich decyzji. Dokonuje się to przez wsłuchiwanie się w świadectwo innych ludzi. Rola rodziców tu jest. A także wsłuchiwanie się w głos Kościoła. Głos Kościoła jest szczególnie ważny. Bo tamtej zresztą wierzymy, że w sposób szczególny działa Duch Święty. Ale jak już powiedziano, czyn moralny jest wtedy moralny, kiedy tryska z wnętrza człowieka. Kiedy jest czynem moim. Kościół stojący obok człowieka ma pomagać człowiekowi w podejmowaniu przez niego tego szczytowego aktu jego człowieczeństwa. Kościół ma rozświetlać rozum i wolę poszczególnych ludzi, ale nie zastępować. Przez ostatnie wieki głoszono naukę o powinności takiego lub innego działania. W akcie moralnym nie widać miejsca na powinność. Były takie próby u nas w Polsce, też prób, nie będę w to wchodził, prawda, że próbowano uwewnętrznić, że jednak powinność nie przychodzi z zewnątrz, tylko z wewnątrz. Moje jakoś od środka przychodzi, ale nie wydaje mi się, że to jest właściwa droga do rozwiązania tego problemu. Racją działania jest miłość. Prawda? Która we mnie się zrodziła, zobaczyłem, co jest dobra, a nie powinność. Ja czasem mówię rodzicom, wychowawcom, no do pewnego stopnia trzeba dziecku mówić. Prawda? To jest tak masz czym to robić, tak. To jest dobre, to jest złe, ale przychodzi taki moment, zaczyna dorastać i ten, i wtedy się mówi, no, wejrzyj w swoje sumienie. Ja ci mogę powiedzieć, co moje sumienie mówi. Jak ja myślę, ale ty musisz postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Uznając autonomię sumienia indywidualnego, nie można zapominać napięcia, jakie przeżywają katolicy, kiedy głos ich sumienia nie jest zgodny z nauczaniem Kościoła. Od wieków moraliści, i dzisiaj też wszyscy moraliści to powtarzają za Tomaszem, że należy iść za głosem sumienia, nawet wtedy, kiedy jest błędne. Jednakże w duchu postoklamowskim właśnie stawiają warunek, który właściwie niweczy autonomię sumienia. Kilka lat temu była taka głośna dyskusja w Polsce, już nie będę nazwisk wymieniał po jednej i po drugiej stronie, na temat, właśnie na temat sumienia. Wybitny teolog Skóru zresztą tak napisał. Zasada obowiązywania błędnego sumienia ma prawo obywatelstwa w Kościele tylko pod pewnymi warunkami. W żaden sposób zasada ta nie odnosi się do sytuacji, gdy moje sumienie przeczy nauczaniu Kościoła, które znam. A więc, jak wiem, że coś jest nauczaniem Kościoła, to się kończy autonomia. Trzeba, mówię, na właściwym miejscu postawić z jednej strony magisterium Kościoła, a z drugiej strony sumienie indywidualnego człowieka. Kościół ma obowiązek mówić, jaka jest jego świadomość moralna. Takie świadectwo jest ogromnie ważne, bo człowiek bardzo często popada w różne choroby, utrudniające mu właściwe, naturalne działanie. Świadectwo Kościoła ma otworzyć, a może także uzdrowić naturalne dynamizmy ludzkie i samego człowieka. Ale nie może zastąpić. Nikt nie może zastąpić podmiotu człowieka w podjęciu decyzji moralnej. On sam musi konkretne dobro dostrzec i ukochać i działać. Szacunek dla magisterium i szacunek dla sumienia. Wierzący człowiek powinien zapoznać się z magisterium Kościoła. Ale jeśli jego sumienie nie jest w stanie zobaczyć w nim dobra dla siebie, hikatnął, jak się mówi, tu i teraz, powinien postąpić wbrew temu nauczaniu. I to z szacunku dla Stwórcy, który obdarzył mnie rozumem i wolą, dla Kościoła, który stoi na straży człowieczeństwa i dla człowieczeństwa, którym obdarzył go Stwórca. To oczywiście wymaga roztropności i odwagi. I tego powinien uczyć Kościół swoich wiernych, a nie tylko posłuszeństwa. Przekonanie indywidualnego człowieka może być błędne, ale może też otwierać okno do pełniejszego rozumienia Ewangelii. Można dawać przykłady. Takie w historii Kościoła, jak to właśnie Duch Święty towarzyszy nie tylko Kościołowi hierarchicznemu, ale wszystkim wiernym. Dlatego to zmierzanie do Pana Boga powinno się dokonywać w ciągłym dialogu między magisterium Kościoła a wspólnotą Kościoła. Ludzie Kościoła mają obowiązek wsłuchiwać się w głos Kościoła, ale Kościół, magisterium, ma obowiązek wsłuchiwać się w głos prawda? Także wiernych uczestników Kościoła, prawda? Zwłaszcza tych osób, tych grup, prawda? Które rzeczywiście, autentycznie w tym Kościele są. Tyle. Nie wiem, czy to było jasne, czy nie było jasne.